Witam na kolejnym spotkaniu z historią.
Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność.
Wczoraj, 1 marca, obchodziliśmy kolejny raz święto żołnierzy wyklętych, niezłomnych. I dzisiaj chciałbym im poświęcić nasze spotkanie. Żołnierze wyklęci. To był antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa Związku Radzieckiego i podporządkowanymi im służbami w Polsce. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na od 120 do 180 tysięcy osób. W ostatnich dniach II wojny światowej na terenie Polski działało 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych. Ostatni członek ruchu oporu, Józef Franczak, pseudonim Lalek, zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami, to jest województwo lubelskie, 18 lat po wojnie, 21 października 1963 roku. Powszechnie się uznaje, że większość niepodległościowych organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i gwarantów postanowień konferencji jałtańskiej. Na ich sytuację miało też wpływ sfałszowanie przez Polską Partię Robotniczą wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 roku i w konsekwencji ostateczne uznanie w ten sposób przez mocarstwa anglosaskie narzuconej przez Związek Radziecki władzy w Polsce. Po masowych ujawnieniach, ponad 76 tysięcy, w trakcie powyborczej amnestii, w związku z załamaniem się oczekiwań na interwencję mocarstw, antykomunistyczne, niepodległościowe podziemie zbrojne liczyło po 1947 roku nie więcej niż 2000 osób. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Polski w 1944 roku NKWD rozpoczęło aresztowania, deportacje i terror wobec polskiej ludności cywilnej. Jeszcze w okresie okupacji niemieckiej działalność radzieckich dywersantów spadochronowych polegała głównie na tropieniu i rozszyfrowywaniu oddziałów Armii Krajowej, mordowaniu ludności wiejskiej udzielającej pomocy Armii Krajowej, napadaniu na dwory, paleniu kościołów i likwidowaniu inteligencji polskiej. Do kontroli polskich ziem wschodnich użyto oddziały NKWD, oddziały Armii Czerwonej i miejscową milicję rekrutującą się z Czerwonej Partyzantki. W rejonie Lidy w ciągu 3 miesięcy NKWD wymordowało 9800 osób. W sierpniu 1944 roku z Wilna wywieziono kilkanaście tysięcy mężczyzn do Kaługi. 35 tysięcy aresztowanych w Wilnie deportowano do południowej części Związku Radzieckiego i na Syberię. NKWD z całą pasją wściekłości przeprowadza aresztowania dowódców AK. Bada w bestialski sposób, bije drutem kolczastym, kuje szpilki za paznokcie, łamie żebra i wszystkich wywozi do Rosji. Za linią Kerzona NKWD organizuje obławy na Polaków i morduje ich na miejscu bądź wywozi mężczyzn i kobiety zdolnych do pracy lub wojska. Siłą wyrzuca rodziny polskie na zachód poza linię Kerzona. To fragment raportu pułkownika Władysława Liniarskiego, komendanta okręgu Białystok z 22 lutego 1945 roku. A 27 marca 1945 roku pisał on: krwawa okupacja sowiecka bestialstwem przewyższyła niemiecką. Aresztowania w każdej wsi, mordy, gwałcenie dziewcząt, grabież. Aresztowanych dziesiątki tysięcy wywożą w nieznanym kierunku na amerykańskich samochodach lub torturują nagich w lochach z wodą.
Bólu głowy i gdy nic nam na drodze nie stanie, czy będziemy mogli zacząć na nowo? Bo wiesz, u nas nie zawsze jest słońce, choć przed deszczem nas chroni parasol. Czasem jednak przemoczy nam serce inny deszcz, co spływa po twarzy. Więc nas zabierz bez tych uśmiechów co dzień rano, zostawianych na lustrze i bez siary, w pośpiechu by zdążyć na kolejny autobus do jutra. Bo my tu, a tak do jutra, do zaraz, do pierwszego i do wakacji, rozliczając geniuszy z geniuszy, a zjadaczy chlebą z kolacji. Więc już jutro zaprowadź nas, Panie, bez bagażu i bólu głowy. I gdy nic nam na drodze nie stanie, spróbujemy zacząć od nowa. Zaprowadzisz, Panie, bez bagażu i bólu głowy. dokąd nas zaprowadzisz, Panie, bez bagażu i bólu głowy.
Akcje większości oddziałów podziemia antykomunistycznego były wymierzone w oddziały zbrojne Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej. Największą zorganizowaną jednostką prowadzącą na terenie powojennej Polski również regularne walki z siłami bezpieczeństwa była 6. Wileńska Brygada WIN. W ostatnich tygodniach na terenie całego kraju wzmaga się działalność band reakcyjnych i konspiracyjna działalność antypaństwowa. Jesteśmy w posiadaniu dokumentów stwierdzających, że akcja ta jest popierana przez legalne stronnictwa opozycyjne, które z tą akcją sympatyzują. Czytamy w raporcie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 4 grudnia 1945 roku. Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako żołnierze wyklęci, żołnierze drugiej konspiracji czy jako żołnierze niezłomni. Propaganda PRL określała żołnierzy podziemia niepodległościowego jako bandy reakcyjnego podziemia. Określenie żołnierze wyklęci powstało w 1993 roku. Użyto go pierwszy raz w tytule wystawy Żołnierze wyklęci – Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, organizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jej autorem był Leszek Żebrowski. Stanowi ono bezpośrednie odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym z żołnierzy podziemia, w którym, zawiadamiając o wykonaniu wyroku śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej pisze o nim: wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go. Niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i dziecko. Termin żołnierze wyklęci upowszechnił Jerzy Śląski, publikując książkę o takim tytule.
Twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od nienawiści, strzeż mnie, Boże.
Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj.
Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola. Pogardy, Panie, co postanowisz, niech się ziści, niechaj się wola Twoja.
2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski. Oddał w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu przez długie lata. Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydent Bronisław Komorowski podtrzymał projekt. Pismem z dnia 8 czerwca 2010 roku Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony jej projekt, wskazując, że uzupełnia on katalog świąt i dni pamięci upowszechniającym tradycję walk o wolną Polskę. W opinii zauważono także, że żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą. Cenę swojego życia, nawet jeśli udało im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem, jak to określała komunistyczna propaganda, bandytów i faszystów. Ustawę w głosowaniu 2 lutego 2011 roku poparły niemal jednogłośnie wszystkie parlamentarne kluby poselskie. Za przyjęciem ustawy głosowało 406 spośród 417 obecnych posłów. 8 było przeciw, 3 się wstrzymało. Przyjęta przez Sejm ustawa trafiła pod obrady Senatu 4 lutego 2011 roku. Senat przyjął ustawę bez poprawek. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w dniu 9 lutego 2011 roku. W okresie PRL-u wydarzenia towarzyszące przejmowaniu i umacnianiu władzy przez Polską Partię Robotniczą były przedstawiane w sposób fałszywy i jednostronny. Dopiero w III Rzeczypospolitej możliwa stała się nieskrępowana debata historyków o tej epoce, ułatwiona przez swobodny dostęp badaczy do archiwów, które przeważnie były dla nich niedostępne w czasach PRL-u. Badania prowadzone po 1989 roku zaowocowały szeregiem prac naukowych, niekiedy o monumentalnych rozmiarach na temat antykomunistycznej partyzantki po II wojnie światowej.
złamali ciężkich butów krok. Dzień zwycięstwa o nas zapomniał świat. Moich 17 lat zabił czyjś syn i brat. Powiedz bliskim, zachowałam się jak trzeba. Nie dla medalu, tam już nagród nie potrzeba. To dla ciebie kropelka Polski. Daj ją dzieciom, gdy nie wiedzą o czym śni.
Chciałbym przybliżyć kilka postaci żołnierzy wyklętych. Najbardziej znaną jest chyba Danuta Śledzikówna, pseudonim Inka, urodzona 3 września 1928 roku w Głuszczewinie. Sanitariuszka 4 szwadronu odtworzonej na Białostoczyźnie 5 Wileńskiej Brygady AK. W 1946 roku w 1 szwadronie brygady działającym na Pomorzu. Pośmiertnie mianowana podporucznikiem Wojska Polskiego. W grudniu 1943 roku razem z siostrą Wiesławą wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie odbyła szkolenie medyczne. Na przełomie 1945-1946 roku zaopatrzona w dokumenty na nazwisko Danuta Obuchowicz podjęła pracę w nadleśnictwie Miłomłyn w powiecie ostródzkim. Wczesną wiosną 1946 roku nawiązała kontakt z porucznikiem Zdzisławem Badochą, żelaznym, dowódcą jednego ze szwadronów Łupaszki. 28 czerwca 1946 roku została wysłana po zaopatrzenie medyczne do Gdańska. Tam rankiem 20 lipca 1946 roku w mieszkaniu przy ulicy Wróblewskiego 7 we Wrzeszczu Inka została aresztowana. Prokurator wojskowy Wacław Krzyżanowski zarzucił Ince członkostwo w nielegalnej organizacji, nielegalne posiadanie broni, udział w napadach na funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa, a także podżeganie do ich zabicia. Danuta Śledzikówna została skazana na śmierć 3 sierpnia 1946 roku przez Wojskowy Sąd Rejonowy kierowany przez majora Adama Gajewskiego. Obrońca Danuty Śledzikówny, Jan Chmielowski, wystąpił do prezydenta Bolesława Bieruta z prośbą o łaskę. Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. W grypsie do sióstr Mikołajewskich z Gdańska, krótko przed śmiercią, Inka napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Wyrok został wykonany 28 sierpnia 1946 roku. Danuta Śledzikówna została zastrzelona w wieku 18 lat wraz z Feliksem Selmanowiczem, pseudonim Zagończyk, w więzieniu przy ulicy Kurkowej w Gdańsku. W okresie PRL-u komunistyczna propaganda określała Inkę bandytą. Skazanie Danuty Śledzikówny stanowiło mord sądowy. Postanowieniem z 10 czerwca 1991 roku Sąd Wojewódzki w Gdańsku na mocy przepisów ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwowego uznał wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego skazujący Danutę Śledzikównę za nieważne. Miejsce pochówku Danuty Śledzikówny do 2014 roku było nieznane. We wrześniu tego samego roku w ramach prac zespołu do spraw poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku odnaleziono nieoznaczony grób, w którym, jak przypuszczano, spoczywały szczątki Danuty Śledzikówny. W odniesieniu do Danuty Śledzikówny informacja ta została ostatecznie potwierdzona 1 marca 2015 roku. 28 sierpnia 2016 roku odbył się uroczysty państwowy pogrzeb Danuty Śledzikówny Inki.
Jeśli umrzeć mam za ciebie, jeśli sztandar zwinąć mam, na każdego przecież przyjdzie kiedyś pora. Srebrny orzeł z mojej czapki na urwiskach w sercu Tatr znajdzie gniazdo. Ty mnie ukryj, moja ziemio podhalańska, górski lesie kołysz mnie do snu. Tyle razy mnie chroniła ręka pańska, dziś mnie do raportu wezwał Bóg. Wilki mają swoje ścieżki, podążałem szlakiem wilczym. Śmierć ścigała mnie po lasach jak pies gończy. Przystanęła nad potokiem, krótki błysk nad górskim stokiem. Wola Boża, moja walka dziś się kończy. Ty mnie ukryj, moja ziemio podhalańska, górski lesie kołysz mnie do snu. Tyle razy mnie chroniła ręka pańska, dziś mnie do raportu wezwał Bóg. Polski orzeł srebrnopióry w nasze dusze wbił pazury i legendę partyzancką ponad szczyty wzniósł. Na Podhalu pod Turbaczem partyzancka wierzba płacze. Zgasł już ogień, ale pamięć o nim wciąż świetli.
Tylko jedno ci pisze. Służ Bogu i bądź Polakiem. Tak pisał w liście do swojego przyjaciela Jan Sałapatek, orzeł, 5 października 1954 roku. Był jednym z tych ludzi niepodległościowego podziemia, na których najdłużej polowała bezpieka i który był związany bezpośrednio z naszymi terenami. Jan Sałapatek urodził się 3 maja 1923 roku w Jachówce w gminie Budzów. Ukończył 7 klas szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości. Pomagał rodzicom w gospodarstwie, a także ojcu w kuźni. W 1939 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, miał 16 lat. Młody Sałapatek w tajemnicy przed rodzicami kontaktował się z żołnierzami państwa podziemnego. Z konspiracją związał się w 1943 roku. Przyjął pseudonim Orzeł. Jan Sałapatek ujawnił się komunistycznej władzy 15 października 1945 roku. Rozczarowany poczynaniami nowej władzy, już w następnym roku został członkiem oddziału Błyskawica, którym kierował Józef Kuraś, Ogień. Sałapatek uczestniczył m.in. w rozbrajaniu posterunku Milicji Obywatelskiej w Suchej, w napadzie na posterunek Milicji Obywatelskiej w Sułkowicach 20 maja 1946 roku. Po sfałszowanych wyborach w 1947 roku i ogłoszonej po tym fakcie amnestii, Sałapatek ujawnił się. Gdy jednak zorientował się, że takim osobom jak on grozi nadal aresztowanie, schronił się ponownie w lesie. Tam Jan Sałapatek założył organizację pod nazwą Grupa Operacyjna Armii Krajowej Zorza, która działała w latach 1947-1955. Składała się ona z oddziału liczącego od 3 do 8 ludzi.
Skulony w jakiejś ciemnej jamie, smacz się sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze w tym starym. Przewodnik, co życie dobrze znał, łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz, goń, i z czterech stron padły na nas cztery gończe psy. Opława, opława, na młody wilki opława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilczek, łami gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto rwał, ujrzałem małe wilczki dla nas, trzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak puszyste kłębki dwa, bezradne na tym świecie złym, nie wiedząc, kto je zławił. I zginie dacie stary wilk, choć życie dobrze zna, bo strzema na nas walczy psami i z ręczek nas krwawi. Obława, obława, na młody wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilczek, łami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń. Rzucam cię w błot na oślep, gnam, aż ziemia spod ław tryska, i wtedy pada pierwszy wstrzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, słyszę, jak on klnie, krew mi płynie z pyska, on strzela po raz drugi, lecz traf już buduje. Obława, obława, na młody wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilczek, łami gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w obcy las, lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy, i giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór, brońcie się i wy, o bracie wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa, ciała wilcze, łami gończych psów szarpane.
Grupa operacyjna AK Zorza organizacyjnie nikomu nie podlegała. Działała na terenie powiatów wadowickiego i myślenickiego. Wykonała ona około 100 akcji bojowych w takich m.in. miejscowościach jak Jachówka, Żarnówka, Palcza, Bieńkowice, Zachełmie, Marcówka, Skomielna Czarna, Łętownia czy Maków Podhalański. Oddział obozował w terenie górzystym i zalesionym. W okresie lata obozował w szałasach na Makowej Górze. W zimie grupa ograniczała swoją działalność. Przeprowadzała głównie akcje na zakłady ubezpieczeniowe, urzędy, osoby prywatnie, głównie członków partii komunistycznej oraz osoby, które podejrzewano o współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa i Milicją Obywatelską. Za skonfiskowany towar zostawiano pokwitowania pisane odręcznie z pieczątką w otoku Grupa Operacyjna AK Zorza. Oddział Sałapatka przeprowadził m.in. akcję zbrojną w czasie zebrania gromadzkiego w Skomielnej Czarnej, która miała miejsce 15 kwietnia 1951 roku. wówczas aktywistę komunistycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Surówkę z Krakowa, agitującego za utworzeniem kołchozów na terenie wsi. Poszczelono też wtedy członków Związku Młodzieży Polskiej, będącej przybudówką PZPR-u, Janinę Hanusiak i Stanisława Kowalczewskiego. Strona komunistyczna oceniała straty wyrządzone przez grupę Sałapatka w ciągu 8 lat istnienia na łączną kwotę 558 700 zł według cen z roku 1954, a średnie wynagrodzenie wynosiło wówczas 975 zł. Władze komunistyczne chciały doprowadzić do aresztowania Sałapatka i jego grupy. Kontynuując działania przeciw Sałapatkowi i jego grupie, w krakowskim Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego utworzono oddział, którego dowódcą został kapitan Kazimierz Helbin, pełniący funkcję naczelnika Wydziału do Walki z Bandytyzmem. Upozorował on powstanie nowej, fikcyjnej organizacji pod nazwą Komitet Katolicki. Tworzyli ją agenci i pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, którym udało się dotrzeć do współpracowników Jana Sałapatka. Ten, nie wiedząc o podstępnym działaniu Komitetu Katolickiego, zwłaszcza iż wcześniej udzielono mu pomocy finansowej oraz dostarczono aspirynę do jego punktu sanitarnego, zgodził się na rozmowy, które odbyły się 18 stycznia 1955 roku w domu zaufanego gospodarza w Trzebuni. Tam Sałapatek został uderzony ciężkim narzędziem w głowę, a następnie obezwładniony. Zawieziono go do więziennego szpitala w Krakowie, gdzie zmarł 29 stycznia 1955 roku z powodu m.in. pęknięcia czaszki.
A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zawełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. We'll be right back.
Witold Pilecki, Witold Druch. Urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu. Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Autor raportów o Holokauście, tzw. raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, został stracony 25 maja 1948 roku. Syn Tadeusza Płużańskiego tak scharakteryzował relacjonowane przez ojca tortury wobec Pileckiego. Był torturowany wręcz barbarzyńsko. Zdarto mu paznokcie z nóg, miażdżono mu jądra, nadziewano go na nogę od stołka. Katowany był w sposób nieludzki. W trakcie ostatniego, jak się później okazało, widzenia z żoną, Pilecki wyznał jej w tym kontekście: Oświęcim to była igraszka. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990 roku. Pośmiertnie w 2006 roku odznaczony został orderem Orła Białego, a w 2013 roku został pośmiertnie awansowany na stopień pułkownika. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wróbel.
Zapomnienia.